Tu Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj porozmawiamy o architekturze, o bezcennym dziedzictwie polskiego modernizmu. Doktor Michał Wiśniewski, Instytut Architektury.
Dzień dobry.
Witam cię, Michale. Zagaję, może tak lekko zagaję, chociaż temat jest poważny. Powiedz, co nowego słychać w Willi Książków w Tarnowie i dlaczego spotykamy się dziś, chcemy o tej willi porozmawiać i jesteśmy jakby lekko zaniepokojeni.
Póki co lekko zaniepokojeni, ale na początek może co to jest za willa, co to za dom.
Właśnie dlaczego otóż, my się tym zajmujemy, prawda?
Otóż w Tarnowie znajduje się jeden z najbardziej intrygujących domów jednorodzinnych, budynków jednorodzinnych, jakie powstały w okresie PRL-u w Polsce. Jest to totalne, skończone dzieło sztuki, zaprojektowane od kompozycji urbanistycznej po najdrobniejszy element, detal, okucie. Takich domów w Polsce właściwie nie było. Ten jest ewenementem, a jeszcze większym ewenementem jest to, że on jest. Że nie został wrzucony na śmietnik, zamieniony w jakiś nowy budynek wielopiętrowy, mieszkalny. Nie przeszedł przebudowy z nadbudową, rozbudową przy użyciu styropianu i innych tego typu materiałów budowlanych. Tylko wygląda mniej więcej tak, jak wyglądał pół wieku temu, kiedy powstał.
A kiedy powstał dokładnie?
Powstał na początku lat 70. Był to proces. To się zaczęło w latach 60. Trwało. Został zbudowany dla lekarza Stanisława Książka i co warto zaznaczyć, jest to dzieło bardzo świadomego patrona, inwestora, współpracującego z jednym z wciąż mało znanych, a absolutnie wyjątkowych architektów czynnych w Krakowie, w Małopolsce, właśnie w tym okresie powojennym. Mam na myśli Wojciecha Pietrzyka. Mam na myśli architekta, którego najczęściej kojarzymy z jednym budynkiem, też dziełem totalnym. Tym dziełem jest kościół Arka Pana w Bieńczycach, w Nowej Hucie.
No to już chyba każdy słyszał.
Tak.
Z różnych powodów.
Nie każdy zna inne dzieła tego architekta, inne projekty tego architekta. Wbrew pozorom nie ma ich dużo, a przynajmniej te znane, te, które można zobaczyć, nie ma ich zbyt wiele, natomiast każdy z nich jest absolutnie wyjątkowy. I co warto podkreślić, o ile kościoły projektowane przez Pietrzyka, a były przynajmniej trzy, mają się stosunkowo dobrze, lepiej bądź gorzej, ale stosunkowo dobrze. Tak jak chodzi o domy, było ich kilka, no to większość z nich jest już po przebudowie,
tak zwanej przebudowy,
z nadbudową, rozbudową i niektóre przypominają swój stan początkowy, niektóre już nie przypominają tego, jak wyglądały dawno, dawno temu.
Także to były takie dzieła totalne? Właśnie
tak, to były dzieła totalne. Na Woli Ustowskiej na przykład taki dom się znajdował. Trudno w tym momencie właściwie jednoznacznie to określić. W każdym razie do niego nie mamy wstępu. Ten w Tarnowie jest o tyle wyjątkowy, że od niedawna budzi nie tylko zainteresowanie różnych takich mniej lub bardziej zwariowanych miłośników i miłośniczek architektury powojennej, ale też stał się przedmiotem pewnej dyskusji, pewnej kontrowersji, ponieważ od pewnego czasu jest wystawiony na sprzedaż. I tutaj pojawiło się pytanie, co właściwie dalej z tym domem, co się z nim stanie. I taki rodzaj zainteresowania, który ta sytuacja wywołała, pozwoliło przyjrzeć się kilku osobom, właściwie jaka była historia tego budynku. Zaczęło się to jesienią od artykułu Julii Dragowi z architektury Murator na temat historii tego budynku. Za tym poszły następne dyskusje, które gdzieś tam toczone były w internecie. No i w ten weekend mieliśmy absolutnie wyjątkowe wydarzenie, a mianowicie udało się doprowadzić do takiego właściwie, może to jest trochę na wyrost, takiego mini festiwalu Domu Książków. Tutaj dzięki zaangażowaniu agencji nieruchomości, która reprezentuje rodzinę, firmy Proconto oraz...
Czyli jest współpraca, nie ma tutaj...
Oraz tarnowskiego BWA, Ewy Łączyńskiej-Widz, możliwe było zorganizowanie wydarzenia, gdzie z jednej strony odbył się wykład poświęcony twórczości Wojciecha Pietrzyka i też całemu takiemu kontekstowi powstania tego domu, a z drugiej strony no, mogliśmy odwiedzić ten dom, wejść do środka, nie tylko zobaczyć go z zewnątrz. On z zewnątrz wygląda fantastycznie, ale w środku jest to absolutnie dzieło totalne. I to była naprawdę wielka frajda, być tam, zobaczyć ten dom, wejść do ogrodu, wejść do garażu, wejść do wielu różnych pomieszczeń, które za każdym razem były autorsko projektowane. Łącznie z tym, że w garażu jest specjalnie zaprojektowana szafa na klucze do samochodu i te klucze tam są od tego pół wieku. Ja czegoś takiego w naszym kraju nie widziałem. Także było to absolutnie wyjątkowe wydarzenie. Na ten wykład przyszło no, około 100 osób, co też warto może odnotować, ale jeszcze bardziej warto odnotować to, że następnego dnia była możliwość kupienia biletu do wejścia do domu i na taki zakup zdecydowało się 240 osób, co w warunkach naszego, w tej naszej rzeczywistości, gdzie wciąż ta architektura powojenna budzi różne pytania, wartość tej architektury często bywa podważana, no to trzeba to odnotować, że bardzo wiele osób z różnych miejsc w Polsce, z Dolnego Śląska, z Górnego Śląska, z Warszawy, z bardzo wielu miejsc postanowiło odwiedzić ten weekend Tarnów i odwiedzić go właśnie po to, żeby wejść do wnętrza tego domu. Także 1000 lat nowoczesności Tarnowa, jak brzmiał tytuł głośnej książki, wciąż trwa i jednym z rozdziałów tego 1000 lat jest oczywiście ten niezwykły dom.
Za chwilę Państwu może coś więcej jeszcze opowiemy, także o samym, mam nadzieję, opowiesz Michale, architekcie. Ustalmy może jeszcze na początek właściwie o co walczymy, bo no to, że rodzina sprzedaje dom, jest normalną rzeczą, po prostu nie jest tej rodzinie ten dom potrzebny. Bardzo fajne i nie takie zwyczajne jest to, że firma, która się zajmuje tą sprzedażą, chce uczestniczyć jakby w tej sprzedaży, angażuje się po
to spotkanie,
jasnej
które
stronie
za nami
mocy, prawda?
Było pewnego rodzaju eksperymentem. Po pierwsze, chcieliśmy się dowiedzieć, czy to zainteresowanie jest. Czy ono dotyczy tylko i wyłącznie właśnie tych takich bardzo zaangażowanych miłośniczek i miłośników. Tak. A rzeczywiście wiele osób włączyło się w to wydarzenie. Tutaj przywołam nazwy różnych właśnie takich kont instagramowych. Maciej Dusiciel. Jeśli ktoś śledzi architekturę powojenną, to na pewno zna jego fantastyczne miejsce, jego fantastyczne zdjęcia. Dzięki niemu poznajemy różne fantastyczne miejsca.
No jego właśnie, dom jest również wspaniały.
Właśnie Julia
miejscem,
Dragowicz.
Tak.
I okazało się, że ta społeczność jest, że jest zainteresowanie tą architekturą, że wiele osób widzi w tym ogromną wartość. I pojawił się taki postulat, aby ten dom stał się jednak dobrem nas wszystkich, żeby skoro dochodzi do transakcji, aby to nie była transakcja od jednego prywatnego właściciela do następnego, który z tym domem zrobić może bardzo różne rzeczy. Ten dom nie jest objęty ochroną, nie jest wpisany do rejestru zabytków na przykład, ale aby to była transakcja, która by została przeprowadzona przez jakiegoś publicznego partnera, czy to miejskiego, czy narodowego. I to jest pewnego rodzaju pomysł i postulat, aby w przyszłości w Tarnowie na przykład powstało Muzeum Architektury i Wzornictwa, aby powstało miejsce, które wpisywałoby się w taki częsty w świecie, a w Polsce wciąż niestety bardzo rzadki nurt, zjawisko, jakim są tak zwane Iconic Houses. Jest takie stowarzyszenie Iconic Houses, które grupuje te najbardziej znane, najbardziej wyjątkowe domy powstałe w XIX i XX wieku. To będzie Willa nad, dom nad wodzospadem Franka Lloyda Wrighta, czy dom Schroedera w Utrechcie. Można by tu różne projekty Le Corbusiera oczywiście są częścią tego zjawiska. I tutaj chcę podkreślić, że nawet jak podróżujemy po naszej części Europy, czy to będą Węgry, czy to będą Czechy przede wszystkim, tamta świadomość, że są pewne nieduże, ale bardzo ważne obiekty, które z różnych powodów należy zachować, zatrzymać wręcz, ona tam jest. My w naszym kraju mamy bardzo wąską grupę tego typu budynków. Bardzo mało się zachowało. Z trudem przychodzi nam dbanie o architekturę międzywojenną w Polsce. To są naprawdę pojedyncze rzeczy. Akurat spotykamy się dzisiaj w Krakowie, mieście, które no, bardzo skutecznie pozbywa się tego dziedzictwa, tej części naszego dziedzictwa
szczególnie
kulturowego.
Tego powojennego już.
Ale też tego międzywojennego. Warto to może tutaj odnotować. Natomiast to powojenne jest w pewien sposób bezbronne. I tracimy. Tracimy coś bardzo istotnego i no, tutaj chcę podkreślić, że ten dom w Tarnowie jest absolutnym ewenementem.
No tak, ale co możemy zrobić my, obywatele, bo wydawałoby się, że najprościej gdzieś zapukać do bram miasta, które od razu odpowie, że nie ma pieniędzy. Czy tak wysokie progi, jak choćby Ministerstwo Kultury, to jest właściwy adres twoim
zdaniem?
Mi
tutaj chodzi po głowie, pochodzą po głowie te kwoty, które się pojawiają na przykład w dyskusji o odbudowie tak zwanego Pałacu Saskiego. Zakup tej willi to byłoby...
Chyba nie zatrzymamy.
Zakup tej willi to jakiś jeden promil, czy dwa promile budżetu tej wielkiej inwestycji w Warszawie, która będzie kolejną wielką inwestycją w stolicy naszego kraju. Oczywiście nie chcę tutaj tworzyć jakiejś atmosfery, nie wiem, niechęci wobec Warszawy. Wszyscy kochamy naszą stolicę i mamy ją głęboko w sercu. Natomiast no, Polska, tak mnie uczono w szkole, to nie tylko Warszawa, ale też na przykład Tarnów.
No tak, ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
Jestem Polakiem, więc obowiązki mam polskie.
Cytując pewnego
bohatera z przeszłości.
No, otóż to. Co my możemy zrobić na przykład w tym studiu?
No my możemy zachęcić państwa do zainteresowania się architekturą powojenną i przyjrzenia się twórczości Wojciecha Pietrzyka.
Mieszkańców Krakowa. Etc., to nie ma sensu. Nie uzbieramy takiej kwoty, prawda? Nie.
Myślę, że musiałby być ten pierwszy sygnał ze strony tych partnerów publicznych. Ich jakiś głos, że w ogóle widzą ten problem, że w ogóle chcą w takiej dyskusji o ewentualnym kupieniu tego domu uczestniczyć, bo jeżeli odpowiedź będzie negatywna, no to wtedy ta rozmowa też jest do pewnego stopnia bezprzedmiotowa. Natomiast no, wydaje mi się, że spotykamy się w radiu publicznym też po to, żeby właśnie podjąć pewien problem dotyczący naszej codzienności, związany z tym, co my właściwie robimy z naszą przestrzenią, co my robimy z otaczającą nas architekturą. Jeżeli nie będziemy dbać o tego typu obiekty, to będzie nam bardzo trudno dbać o tą przestrzeń, która jest dla nas najbardziej transparentna, równocześnie ta, z którą na co dzień funkcjonujemy. Wydaje mi się, że my za mało dyskutujemy o architekturze i o przestrzeni. W związku z tym bardzo bym chciał, żeby ta willa stała się pretekstem do takiej dyskusji. A jeszcze raz podkreślę, mówimy o absolutnie wyjątkowym architekcie i no być może najlepszym jego projekcie, najlepiej zachowanym.
A już za moment opowiemy państwu o Wojciechu Pietrzyku i jego najwspanialszych realizacjach w Krakowie i Tarnowie. Wrócimy do rozmowy z Michałem Wiśniewskim za chwilę.
Tu RKK.
A dzisiaj rozmawiamy o willi książków w Tarnowie, o ikonie powojennego modernizmu w Polsce. Willa wystawiona na sprzedaż. Spotykamy się w wąskim na razie gronie miłośników tej willi, ale zrobimy wszystko, by jej losy były no może mniej prywatne niż niż pewnie będą, bo willa wystawiona na sprzedaż. Michał Wiśniewski, Instytut Architektury. Michale, to może coś więcej o samym Wojciechu Pietrzyku, twórcy tego obiektu. Dlaczego warto pokochać tę willę?
Paradoksalnie wciąż dużo o nim nie wiemy, co może też warto zauważyć, że
kolejny taki przypadek,
przez to, że nie mamy takiej tradycji dyskutowania o architekturze, to też brakuje nam często tych źródeł, tych informacji, tych publikacji, ale pewne informacje są. Pochodził z Krakowa i należał do takiego pokolenia, które wchodziło w swoje życie zawodowe niedługo po II wojnie światowej. W momencie, kiedy w Polsce właśnie rozpoczynał się socrealizm, on szedł na studia, studiował na wtedy jeszcze Akademii Górniczo-Hutniczej, już nie górniczej, na początku lat 50. Związał się blisko z profesorem Witoldem Cęckiewiczem i pod jego skrzydłami w pewien sposób rozpoczynał swoją karierę. Pod koniec lat 50. profesor Cęckiewicz dostał zlecenie na przygotowanie projektu hotelu Krakowia i ten hotel Krakowia stał się taką stajnią, nie wiem jak to nazwać, był taką kuźnią dla całej grupy projektantów, którzy potem odegrali bardzo ważną rolę w życiu artystycznym i architektonicznym miasta, bo z jednej strony to byli Maria i Jerzy Chronowscy, którzy zaprojektowali w tym mieście mieszkania dla blisko 100 tysięcy osób, Mistrzejowice, Krowodrza, Górka i wiele, wiele innych osiedli, które przecież bardzo dobrze znamy. To był właśnie Wojciech Pietrzyk, który przygotował najprawdopodobniej nieistniejącą już makietę hotelu Krakowia właśnie z początku lat 60. Przynajmniej nic nie wskazuje na to, że ona gdzieś jeszcze istnieje. Tam byli też Roman i Helena Husarscy, którzy przygotowali dekoracje do hotelu i ten zespół potem ze sobą wielokrotnie współpracował, co może warto tu podkreślić. Pietrzyk w latach 60. on uczył na Politechnice Geometrii Wykreślnej. Od pewnego momentu pracował już samodzielnie, niezależnie i takim wydarzeniem w pewien sposób przełomowym dla jego twórczości było zaproszenie go do przygotowania projektu kościoła w Bieńczycach. Ksiądz Gorzelany akurat wybrał takiego młodego, zdolnego, trochę szalonego, który
taki musiał być,
który
żeby się zdecydować,
nie bał. Tak. A pamiętajmy, że to jest moment, kiedy w Krakowie kościołów powstaje bardzo, bardzo niewiele. Po tych wydarzeniach w roku 60. w Nowej Hucie, tej walce o krzyż, partia raczej alergicznie reaguje na wszelkie pomysły budowy nowych świątyń. Także to była wieloletnia walka, zanim pozwolono ten kościół budować. W latach 60. w Krakowie powstało tylko kilka obiektów sakralnych. W tym przypadku budowa przyspieszyła po roku 70. Wydarzenia na Wybrzeżu były takim powodem, dla którego władze partyjne stwierdziły, że jednak pozwólmy niektóre kościoły budować, to pomoże w jakiś sposób ochłodzić atmosferę buntu. Ten kościół powstaje.
Projekt wybitny.
Kościół absolutnie wybitny. Konstrukcyjnie majstersztyk z tą żelbetową ścianą zawieszoną na stalowym maszcie 70-metrowym. Budowla będąca też takim, jakby to powiedzieć, referatem na temat tych nowych tez dotyczących architektury sakralnej, które zostały przedstawione podczas Soboru Watykańskiego II. Mamy tą centralizację przestrzeni, mamy ten ołtarz bliższy wiernym, msza, liturgia odprawiana frontem do wiernych w języku narodowym. Mamy też taką grę z językiem współczesności, ten kamień z Księżyca podarowany przez ówczesnego papieża Pawła VI. W momencie, kiedy Związek Radziecki, Blok Wschodni żyje kosmosem, żyje lotami w kosmos, Kościół zdaje się mówić, że my też latamy w kosmos i my byliśmy na Księżycu, a wy nie. Takich różnych smaczków politycznych, ale też takiej gry z językiem tradycji, kultury narodowej, te kamienie, otoczaki z różnych rzek, ten gąt na podniebiu tego żelbetowego dachu, no to są rzeczy absolutnie wyjątkowe i pod każdym względem warte odnotowania i zauważenia.
Najwybitniejsze dzieło Pietrzyka, a przynajmniej najbardziej znane.
Na pewno i bez wątpienia, jak chodzi generalnie o architekturę powojenną w Polsce, to jest jeden z tych kilku szczególnie ważnych, szczególnie wyjątkowych projektów. On zaprojektował jeszcze dwa kościoły, w tym kościół na Czerwonym Prądniku. Przy 29 listopada mamy jeden z jego projektów. Trochę późniejszy, bo to już są, znaczy właściwie może nie tyle późniejszy, co początek budowy był troszkę późniejszy. To jest początek lat 70. Kościół Pana Jezusa Dobrego Pasterza. I on w tym okresie właśnie zajmuje się architekturą sakralną, a równocześnie dostaje zlecenia na pojedyncze domy jednorodzinne. I w Krakowie takim najbardziej znanym jest dom Zbigniewa Loreta. To był jeden z dyrektorów kombinatu metalurgicznego imienia Lenina w Nowej Hucie. Tak więc albo szczyt władz ówczesnych, albo Kościół katolicki. Tutaj byli jego partnerzy. Nie poszedł tą drogą, co jego koledzy z czasów budowy hotelu Krakowia. Nie był zatrudniony w jednej z tych pracowni, które budowały te wielkie osiedla. On tym się nie zajmował. Znalazł dla siebie pewnego rodzaju niszę, gdzie mógł projektować rzeczy wyjątkowe, gdzie mógł eksperymentować z formą. No właśnie ten dom Loreta jest bardzo ciekawy, bo to jest taka struktura kilku skośnie ustawionych ścian, na których mamy grę kilkoma płaszczyznami. No niestety ten dom nie jest dostępny. On zmienił właściciela kilka lat temu, no i przeszedł też modernizację, został docieplony, kolorystyka uległa modyfikacji.
Nie pytam, w jakim kierunku.
Nie potrafię odpowiedzieć, co się wydarzyło we wnętrzu, ile z pierwotnej tkanki tego budynku się udało zachować, na ile to było intencją też osób odpowiedzialnych za przebudowę, aby te elementy zachować. Natomiast ten dom jako bryła, on wciąż oczywiście w przestrzeni Krakowa jest. Jednak no, nie mamy tutaj takiej szansy jak w przypadku Tarnowa, gdzie mamy w pełni zachowany w każdym najdrobniejszym fragmencie budynek. Budynek, który, jeszcze raz podkreślę, był projektowany jako dzieło totalne, łącznie z drzwiami do garażu, które się zlewają w taką jedną drewnianą taflę z drzwiami do domu. Z trzema wielkimi dekoracjami opracowanymi być może, to nie jest potwierdzone przez Romana i Helenę Husarskich. Mamy takie wielkie szklane dekoracje na elewacji budynku oraz w ogrodzie. Każdy właściwie fragment, meble intarsjowane, sprowadzone z Kalwarii Zebrzydowskiej.
Wszystko na zamówienie.
Każdy element projektowany specjalnie dla tego domu i zamawiany specjalnie według gustu właściciela i zgodnie z ideą architekta. W naszym kraju to się właściwie nie zdarza, nie zdarzało. I no, chcę podkreślić, że w ostatnich latach były pewne próby przyjrzenia się niektórym domom okresu powojennego i jej zadbania o nie. Takim dosyć znanym przypadkiem było to, co, znaną historią było to, co wydarzyło się w domu rodziny Lipińskich we Wrocławiu. Bardzo znany architekt wrocławski zaprojektował w latach 60. dom w formie iglo. Takiego żelbetowego iglo. Witold Lipiński zbudował dom wokół egzotycznej rośliny. To był, jeżeli dobrze pamiętam, fikus, ale może w tym momencie przekręcam. W każdym razie w trakcie tego niedawnego remontu ten fikus wziął, był i no już no, go nie ma. No, to są takie niby prozaiczne historie, ale pokazujące, że No mamy kłopot, może to są problemy pierwszego świata oczywiście, to o czym ja mówię, ale z drugiej strony
w takim świecie żyjemy i weźmy odpowiedzialność za to.
Od jakości architektury zależy nasz dobrostan, im lepsza jakość tej przestrzeni, tym lepiej my się po prostu czujemy i z tego też powodu powinniśmy dbać o otaczającą nas rzeczywistość. Także tutaj w Tarnowie mamy coś wyjątkowego.
Doczytuję, że kominek prawdopodobnie Bronisław Chromy
prawdopodobnie. Tutaj nie wszystkie dokumenty się zachowały. Zleceniodawca już nie jest z nami, także nie może odpowiedzieć na pewne podstawowe pytania, ale rzeczywiście...
Samo prawdopodobieństwo uwznośla tę sytuację.
Mamy dwupoziomowy salon ze schodami prowadzącymi na górę. Naprzeciwko tych schodów mamy wielką taflę szkła, w której umieszczono kominek, co w architekturze powojennej Polski jest jakimś absolutnym ewenementem. Takie projekty powstawały w Stanach Zjednoczonych, ale nie powstawały nad Wisłą w tym okresie, więc tu mamy coś absolutnie wyjątkowego i ten kominek z jednej strony od zewnątrz ma na sobie taką właśnie czerwoną, płomienistą dekorację ze szkła, piropikturową, a od środka mamy ten ogromny kominek z taką właśnie metaloplastyczną dekoracją, która też odwołuje się do gwiazd, do kosmosu, tutaj można różnych rzeczy się dopatrywać. Jest wiele takich elementów abstrakcyjnych, a równocześnie duża świadomość materiału, bo jeżeli sięgamy po szkło, to szkło czemuś służy. Te elementy tych dekoracji, tych mozaik, one wchodzą do środka. Ta wielka tafla szkła jest odsunięta od konstrukcji. Czujemy tą konstrukcję, czujemy, jak ten budynek pracuje. A równocześnie to, co jest najciekawsze w tym projekcie, to to, że on się mieścił w takim gomułkowskim normatywie. Kiedy w latach 60. pozwalano na budowę domów jednorodzinnych, na przykład na wsi, to budowano te kostki. Te kostki miały swoje ograniczenia związane z tym, że wolno było zbudować tylko 80 bodajże, czy 80 parę metrów kwadratowych powierzchni użytkowej mieszkania. Żeby to obejść, dodawano dolną kondygnację, która była nienormatywna, czy była niższa, miała 2,20 wysokości, w związku z czym te proporcje tych domów są tak czasami dziwne, abstrakcyjne, czy absurdalne właściwie, tak można by to określić. To jest też spory problem, co z tymi domami robić dzisiaj. Tutaj architekt wpadł na pomysł, żeby tę część parteru cofnąć, tylko częściowo zabudować, tam wprowadzić garaż i klatkę schodową na wyższą kondygnację. Z kolei te metry, które wolno mu było zrobić, tak rozegrał, że duża część domu to jest dwupoziomowy salon. On się zmieścił w tych rozmiarach, a równocześnie zbudował coś absolutnie, absolutnie niesamowitego. I to z nami wciąż jest. I bardzo bym życzył nam wszystkim, żeby to z nami zostało.
Żeby z nami zostało i żebyśmy mogli w jakiś sposób z tego korzystać. No, byłoby może naturalne, gdyby stało się to częścią jakiejś większej instytucji, oddziałem jakiegoś muzeum.
No, jesteśmy w Tarnowie, dużym mieście, tak. Przypomnę, i mieście, które ma swoją tradycję, ma swoje instytucje kultury. Tutaj nie będzie problemu z tym, aby te instytucje wzięły odpowiedzialność za ten budynek. Oczywiście trzeba by znaleźć odpowiednią formułę, jak, w jaki sposób, kto, ale tutaj jest wola, jest chęć, żeby rzeczywiście nad tym domem w jakiś sposób, żeby się nim zaopiekować i żebyśmy nie stracili tej wyjątkowej szansy, jaką jest fakt, że ten dom z nami jest, no i że teraz zmienia właściciela. I wszyscy życzymy sobie tego, a rozmawiałem tutaj właśnie z przedstawicielami różnych instytucji kultury w Tarnowie. Życzymy wszyscy sobie tego, aby on służył dobru publicznemu, służył miastu.
Tak. I stał się jedną z ikon Tarnowa.
No, ikon Polski.
Tak, tak. Ale jednym z tych powodów, dla których obok wspaniałego Muzeum Diecezjalnego na przykład.
Mamy katedrę, mamy renesans, mamy gotyk, mamy barok, ale mamy też wiek XX.
Tak.
Mamy całą plejadę wybitnych architektów krakowskich, tak, którzy pracowali w Tarnowie w latach, czy w okresie międzywojennym, czy po II wojnie światowej. Mamy Mościce, ale mamy też mauzoleum generała Bema, projektu Adolfa Szkobochusza.
Coś cudownego zupełnie.
Coś absolutnie wyjątkowego. Tak. No i takich właśnie wyjątkowych miejsc na mapie Tarnowa mamy dużo więcej. Dlatego mamy dworzec kolejowy. Ile miast w Polsce ma taki dworzec?
No,
Kraków nie ma takiego dworca. Warszawa też takiego dworca nie ma.
Ma inny.
Ma inny.
Też ciekawy.
Oczywiście. Natomiast no, w Tarnowie na niewielkim obszarze mamy właściwie taką opowieść o architekturze polskiej, różnych epok, różnych momentów, no i z bardzo, bym powiedział, ciekawym zespołem budynków pokazujących nam XX wiek. Nie każde polskie miasto coś takiego posiada. No pamiętajmy, że Tarnów nie był zniszczony jako zasób architektoniczny w trakcie II wojny światowej. Oczywiście to miasto ucierpiało, jak chodzi o jego społeczność. Natomiast ta zabudowa Tarnowa w większości przetrwała i mamy tutaj naprawdę punkt wyjścia do tego, aby w przyszłości rozwijać różne programy, projekty poświęcone architekturze, wzornictwu, projektowaniu. A Tarnów w wieku XX na przykład poprzez ceramikę wpisał się do historii polskiej kultury.
To prawda. Jeszcze takie ostatnie pytanie. Czy polecasz może gdzieś jakąś stronę, gdzie można zobaczyć w miarę dobre zdjęcia tego miejsca? No pamiętajmy, że to prywatny dom, więc pewnie nie jest to takie oczywiste.
No w ten weekend zdjęcia tego domu zalały internet, zalały media społecznościowe. Te kilkaset osób, które odwiedziły ten dom, potem wyrzucały te zdjęcia. One się gdzieś tam replikowały, powtarzały. Zachęcam do odwiedzenia strony Architektury Murator i przeczytania artykułu Julii Dragowicz na temat domu książków. Tam jest też galeria tych zdjęć i to jest naprawdę idealny taki punkt wyjścia do tego, żeby zainteresować się tą architekturą, a chcę też podkreślić, że sukces tego wydarzenia spowodował, że planowane są kolejne, także pewnie w niedługiej przyszłości będzie możliwość poinformowania Państwa o następnych takich dniach otwartych. No i mam nadzieję, że w przyszłości te dni otwarte staną się nie czymś wyjątkowym, ale czymś stałym, elementem programu, być może jakiejś nowej instytucji kultury.
Tak, no właśnie w tym kierunku zmierzamy, o to walczymy. Jeszcze jedna informacja. Wiem, że na pewno jesienią ma być udostępniany Dom Książków.
Trwają prace nad programem Europejskich Dziedzictwa. One będą organizowane we wrześniu tego roku. Narodowy Instytut Dziedzictwa jest organizatorem tego wydarzenia. Z reguły jest to okazja do przyjrzenia się jakiemuś jednemu szczególnemu zjawisku zapisanemu w dziedzictwie kulturowym. W tym roku w Polsce tematem będzie najmłodsze dziedzictwo. No i stąd pomysł, aby właśnie także Willa Książków została włączona do tego programu i żeby właśnie Tarnów tym bardziej był przedmiotem dyskusji o tym, co z tego najmłodszego dziedzictwa powinno być szczególnie dostrzeżone, zauważone, co powinno być objęte ochroną. No i też w jaki sposób należy to chronić.
Bardzo ci dziękuję. Dr Michał Wiśniewski, Instytut Architektury, Międzynarodowe Centrum Kultury. Dziś był gościem Radia Kraków.
I bardzo dziękuję.
Kraków Kultura.
Kultura muzyczna.